Mówiłem ostatnio o niepoważnym i antypersonalnym traktowaniu wcielenia Jezusa Chrystusa, którego osobę oraz naukę redukuje się do chwilowego przebłysku bliżej nieokreślonej kosmicznej mądrości, wcielającej się zresztą rzekomo wiele innych wybitnych osobistości, których wyliczenie tylko z imienia zajęłoby czas obecnej audycji. W taklicznym panteonie gwiazd, słuchanych chętnie w eklektycznej duchowości New Age, Jezus Chrystus nie znajduje się bynajmniej na pierwszym miejscu, tracąc tu bezpowrotnie swój boski autorytet, gdyż Jego boskie słowo traktowane jest tu wybiórczo i często przewrotnie, i to zwykle na zasadzie niezobowiązujących mądrościowych aforyzmów. Tego rodzaju relatywistyczne podejście do wcielenia Jezusa ma swoje korzenie w pewnym podejściu do wcielenia czy do cielesności w ogóle, niosącym na sobie ślad pewnej gnostyckiej czy neoplatońskiej tezy o radykalnej wyższości ducha nad ciałem, która polega na tym, iż duch zniewolony jest czy uwiązany w tymże ciele, jak gdyby swojego rodzaju pułapce czy więzieniu. Nie trzeba chyba zbytnio tłumaczyć, że tego rodzaju twierdzenie umniejsza godność cielesności, uderzając w jej personalny i niepowtarzalny charakter. Również rzeczywistość duchowa filozofii New Age rozumiana jest swoiście, niejako w kluczu biologicznego naturalizmu, gdzie duch jest rodzajem subtelnej energii. Duch jest więc rozumiany materialistycznie, zupełnie tak, jak to widzimy w klasycznym spirytyzmie oraz w wielu filozofiach orientalnych. Zostaje więc tu zamazana pewna różnica ontologiczna między duchem a ciałem, istniejąca w chrześcijaństwie, co ma istotne konsekwencje praktyczne i moralne. Tak rozumiany duch może się wcielać dowolną ilość razy, zamieszkując niejako ciała zbudowane z cięższej materii oraz porzucając ją, gdy trzeba, jak zużyte ubranie. Nic więc dziwnego w tym kontekście, iż duch odwiecznej kosmicznej mądrości, wcielający się w historycznego Jezusa, mógł bez problemów dowolnie wcielać się także w inne historyczne osoby, podobnie jak wciela się rzekomo do tej pory. Tak rozumiana teoria reinkarnacji, mająca zresztą dotyczyć wszystkich ludzi, jest fundamentem budowli filozoficznej ruchu New Age, a także wielu innych sekt czy nowych ruchów religijnych. Koncepcja reinkarnacji występuje również w wielkich formacjach religijnych, jak hinduizm, buddyzm, dżainizm czy taoizm. Spotykamy ją także w tradycji żydowskiej czy muzułmańskiej. Widzimy więc, jak przedwczesne i synkretystyczne stawianie wielu systemów religijnych na jednej płaszczyźnie zmusza także do przyjęcia pewnych fundamentalnych prawd, które tworzą osnowę tychże tradycji religijnych. Tymczasem nie wszyscy wiedzą, że teoria reinkarnacji występuje również w koncepcjach teozoficznych czy masońskich, będąc jednocześnie jednym z ulubionych tematów pseudo-objawień spirytystycznych. Narzuca się więc konkluzja, iż teoria reinkarnacji, mylonej często zresztą z opętaniem, może być genialnym i niebezpiecznym chwytem taktycznym dla obalenia niektórych dogmatycznych stwierdzeń Kościoła, mających wybitnie praktyczne następstwa, gdy chodzi o problematykę życia lub śmierci, jaką jest zbawienie wieczne człowieka. Albowiem teoria reinkarnacji występująca w filozofii zachodniej pod nazwą metempsychozy czy transmigracji dusz, choć wydaje się otwarta na wiele filozoficznych interpretacji, mimo wszystko w swojej tradycyjnej formie stoi w istotnej sprzeczności z nauką Kościoła, co zostało zresztą podkreślone w jego oficjalnych orzeczeniach. Reinkarnacja stojąca, jak już mówiłem, w niebezpiecznej sprzeczności z fundamentalnymi prawdami ostatecznymi o sądzie i o piekle, może też i z tego powodu wydawać się psychologicznie atrakcyjna, co potwierdza pastoralna praktyka. Dodatkową trudność w tej materii stwarza fakt, iż teoria reinkarnacji udowadniana jest jakoby naukowo, w czasie seansów tzw. hipnozy medycznej, gdzie w czasie tzw. regresji hipnotycznej pacjent, pogrążony w głęboki trans, przypomina sobie rzekomo okoliczności życiowe swoich poprzednich wcieleń. Do polemiki z wątpliwą zasadnością powyższych twierdzeń, jak też w ogóle do teorii reinkarnacji jeszcze wrócimy, omawiając bardziej szczegółowo rozmaite argumenty za i przeciw. Tymczasem mogę powiedzieć tylko tyle, iż owe doświadczenia w czasie regresji hipnotycznej mogą być niczym innym jak tylko zakamuflowanym spirytyzmem, czy nawet opętaniem, co w niektórych sytuacjach da się wykazać bardzo jasno. I w tym przypadku, jak też w wielu innych, szczególnie dotyczących parapsychologii czy okultyzmu, występuje zawsze ta sama, naiwna i często arogancka nieznajomość zwodniczej siły zła oraz potężnych, i właśnie hipnotycznych możliwości, jakie posiada kusiciel. Tak więc i w tym przypadku, i wielu innych, wielu ludzi Kościoła powinno prosić Boga i usilnie, i pilnie właśnie o to, co w języku naukowym nazywa się dehipnotyzacją, a w języku biblijnym otwarciem oczu. O tym jednak w kolejnej audycji.